Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. W piątek 26 września wita Państwa Krzysztof Bronk. Na temat synodu biskupów o Słowie Bożym będziemy rozmawiać z kanadyjskim kardynałem Markiem Ouelletem, relatorem generalnym synodu. Orygenes, pierwszy prawdziwy geniusz wśród chrześcijańskich teologów, również i dziś będzie przedmiotem cyklicznej audycji księdza Rafała Zarzecznego. Zaczynamy od aktualności watykańskich.
Do szerzenia znajomości i medytacji Pisma Świętego zachęcił papież biskupów Urugwaju, przybyłych z wizytą ad limina.
Słowo Boże to także źródło i konieczna treść waszej posługi jako głosicieli Ewangelii, prowadzących nowych uczniów do Chrystusa. Jest to tym konieczniejsze w czasach, gdy inne głosy usiłują wyciszyć Boga w życiu osobistym i społecznym. Prowadzą one ludzi drogami, które podważają autentyczną nadzieję i zobojętniają naprawdę, mogącą dać oparcie ludzkiemu sercu. Nauczajcie zatem całej wiary Kościoła z odwagą i siłą przekonania, właściwą tym, którzy nią i dla niej żyją. Nie rezygnujcie z wyraźnego głoszenia wartości moralnych doktryny katolickiej, będących nieraz przedmiotem debaty na płaszczyźnie politycznej, kulturalnej czy w środkach społecznego przekazu, jak kwestie rodziny, seksualności, życia. Wiem o waszych wysiłkach, jakie podejmujecie w obronie ludzkiego życia od poczęcia do naturalnego kresu. Proszę Boga, by w ich wyniku wszyscy Urugwajczycy mieli jasną świadomość nienaruszalnej godności każdej osoby, zdecydowanie angażując się w jej bezwzględne poszanowanie i ochronę.
Na aktualne problemy kraju zwrócił uwagę przewodniczący Urugwajskiej Konferencji Biskupów. Przemawiając w imieniu przyjętego na audiencji w Castel Gandolfo episkopatu, biskup Carlos Maria Colazzi przypomniał niż demograficzny i starzenie się ludności, emigrację ludzi młodych, problemy dzieci ulicy, przemoc, narkomanie, kryzys rodziny. Zaprosił Benedykta XVI do odwiedzenia Urugwaju. Uczynił to nie tylko w imieniu episkopatu, ale również prezydenta kraju Tavare Ramona Vasquesa.
Małżonkom w kryzysie wielu ludzi radzi dziś separację i rozwód. Są też jednak tacy, którzy, idąc niejako pod prąd, pomagają im odbudować rozbity związek. Radość z tego powodu wyraził papież, przyjmując w swej letniej rezydencji uczestników Kongresu Międzynarodowego Ruchu Retrouvei. Ta francuska nazwa znaczy odnalezienie. Ruch założyli przed 30 laty kanadyjscy małżonkowie Guy i Jeanine Bellon. Obok duszpasterzy należą do niego małżeństwa, często takie, które same doświadczyły rozbicia i odnalazły utraconą jedność.
W najmroczniejszych chwilach małżonkowie tracą nadzieję. Ważne jest wtedy, by inni ją zachowali. Trzeba prawdziwych przyjaciół, którzy z całym szacunkiem, ale też ze szczerą wolą dobra, będą gotowi dzielić się własną nadzieją z tymi, którzy ją stracili. Czyni się to nie w sposób sentymentalny czy przesadny, ale zorganizowany i realistyczny. Stajecie się wówczas dla rozbitego małżeństwa konkretną możliwością pozytywnego odniesienia, któremu w rozpaczy można zawierzyć. Małżonkowie bowiem, gdy ich związek jest w kryzysie, popadają w samotność. Tracą horyzont komunii z Bogiem, z innymi ludźmi i z Kościołem. Wtedy wasze spotkania dają punkt oparcia, by się całkowicie nie zagubić i stopniowo wychodzić z kryzysu. Cieszę się, widząc was jakby strażników większej nadziei dla małżonków, którzy ją utracili.
Piątego października rozpocznie się w Watykanie 12. Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów. O samym synodzie, jego tematyce i przebiegu rozmawialiśmy z jego relatorem generalnym, kardynałem Markiem Ouelletem.
Synod to zgromadzenie biskupów, którzy reprezentują Kościół powszechny i wraz z Ojcem Świętym w sposób kolegialny rozważają pewne zagadnienie dotyczące życia Kościoła. Dają sugestie w sprawie dyrektyw duszpasterskich dla Kościoła powszechnego.
Najbliższy synod będzie dotyczył Słowa Bożego. Jak i dlaczego wybrano ten właśnie temat?
Na każdym synodzie jego uczestnicy dają propozycje dotyczące tematu przyszłego zgromadzenia. Od wielu już lat na wielu poprzednich synodach wspominano o tym temacie. Pod wpływem tych sugestii papież ustalił jego brzmienie: Słowo Boże w życiu i misji Kościoła.
Jak wyglądają przygotowania, a potem sam przebieg synodu?
Przygotowania do synodu trwają 2 lata. Biskupów zaprasza się do konsultacji. Pomaga w tym dokument zwany lineamenta. Biskupi na całym świecie ustosunkowują się do zawartych w nim treści i pytań. Pewna grupa biskupów zbiera nadesłane opinie i przygotowuje dokument roboczy Instrumentum Laboris, który będzie podstawą debaty na zgromadzeniu synodalnym. Ojcowie synodalni będą się mogli odnieść do konkretnych punktów tego dokumentu zgodnie ze strukturą samego tekstu.
Czy uzyskamy dostęp do tego, co będzie się działo na synodzie, aby wiedzieć, czego dotyczyły debaty?
Na pewno w miarę możliwości będziemy informować o przebiegu obrad. Należy więc oczekiwać postanowień, które wprowadzą pewne zmiany, skorygują działalność duszpasterską, na przykład w takich kwestiach jak lektura Pisma Świętego, jego interpretacja, medytacja, tak zwana lectio divina, a także gdy chodzi o relacje między teologią a nauczaniem Kościoła, między egzegezą a teologią. Na synodzie poruszy się szereg bardzo złożonych zagadnień, co z kolei będzie miało wpływ na formację kapłańską, nauczanie uniwersyteckie, medytację we wspólnotach, notach zakonnych, a także i to przede wszystkim na homilie w parafiach.
Jakie konkretne cele ma osiągnąć synod o Słowie Bożym?
Dziś w kontekście międzyreligijnym coraz bardziej trzeba sprecyzować, czym jest Słowo Boże, czym jest objawienie. A zatem podstawowym celem synodu jest doprecyzowanie niektórych kwestii. Ponadto do podstawowych celów należy też ocena recepcji konstytucji dogmatycznej o objawieniu Bożym, która została przyjęta przez Sobór w 1965 roku. Również w kontekście relacji międzyreligijnych my, chrześcijanie, musimy lepiej zdawać sobie sprawę, kim jesteśmy, aby nawiązać dialog z innymi religiami i ukazać nasz punkt widzenia w sprawie pokoju, sprawiedliwości, współpracy między kulturami. Dlatego też jednym z zasadniczych celów synodu jest pomóc chrześcijanom żyjącym w środowisku coraz bardziej zróżnicowanym, aby wiedzieli, kim są i postępowali jak świadkowie.
Co można poradzić wiernym, którzy chcieliby towarzyszyć ojcom synodalnym w ich refleksji?
Je suggérerais de relire les actes des apôtres.
Radziłbym im ponownie przeczytać Dzieje Apostolskie, w których widzimy, że Słowo Boże jest obecnością, mocą, dynamizmem, który wprawia w ruch apostołów. To nie apostołowie głoszą Słowo Boże, lecz to Słowo Boże szerzy się za pośrednictwem apostołów. Musimy na nowo odkryć, że Słowo Boże to Bóg, który mówi. Bóg, który nas mobilizuje do wypowiedzenia Jego Słowa. Chodzi o to, byśmy pozwolili Mu mówić za pośrednictwem naszego świadectwa. I na to na pewno synod zwróci uwagę.
Mówił relator generalny Synodu Biskupów o Słowie Bożym, kardynał Marc Ouellet. Światłość ze wschodu.
Ex Oriente Lux.
Przed mikrofonem ksiądz Rafał Zarzeczny, jezuita.
Trzech wielkich Aleksandryjczyków. Orygenes. Część czwarta. Dziś raz jeszcze przyglądać się będziemy życiu Orygenesa, tego genialnego teologa i egzegety z pierwszej połowy III wieku. Jego nauczanie chrześcijańskiej filozofii, sposób, w jaki wykładał główne prawdy wiary oraz metoda interpretacji Pisma Świętego, szybko zyskały mu sławę i uznanie wśród Aleksandryjczyków, którzy tłumnie przychodzili, by posłuchać bohatera naszej opowieści.
Zapraszano go jednak także do odwiedzenia innych prowincji i miast ówczesnego cesarstwa. Od historyka Eusebiusza z Cezarei dowiadujemy się, że Orygenes podróżował do Aten i do Antiochii, że był w Palestynie, a nawet wybrał się do Rzymu. Szczególnie ważna stała się jedna z jego podróży do Cezarei Palestyńskiej, miasta położonego na wybrzeżu Morza Śródziemnego, około 20 km na północ od dzisiejszego Tel Awiwu. Tamtejszy biskup Teoktyst miał dla Orygenesa tak wielkie uznanie, że postanowił wyświęcić go na kapłana, by już nie tylko słuchać jego kameralnych wykładów, ale także publicznych kazań. Niestety, zaufani ludzie szybko donieśli o tym ówczesnemu biskupowi Aleksandrii, niejakiemu Demetriuszowi, który, jak twierdzi Eusebiusz, już od dawna czuł się nieco skrępowany sławą naszego egzegety. Biskup, dowiedziawszy się, że Orygenes bez jego zgody przyjął święcenia, wezwał egzegetę do natychmiastowego powrotu. W tym miejscu musimy sobie przypomnieć, że Orygenes, jako kierownik kościelnej szkoły katechetycznej, był rzeczywiście zależny od swojego biskupa. Nie pozostało mu zatem nic innego, jak tylko czym prędzej wracać do domu. Tu się jednak okazało, że rzeczy wcale się tak łatwo nie rozejdą po kościach, bowiem biskup zdążył już zwołać synod w sprawie Orygenesa, na którym to biedaka odsądzono od czci i wiary, przypominając mu nawet nierozważny gest z młodości. Orygenes bowiem, ponoć jeszcze jako bardzo młody człowiek, miał się pozbawić męskości, co teraz ogłoszono za przeszkodę do święceń, choć wokoło, w owych czasach, wielu eunuchów było nie tylko kapłanami, ale nawet i biskupami. Jak mówi przysłowie, gdy ktoś chce psa uderzyć, to kij zawsze znajdzie. Smaczku całej sprawie dodaje jeszcze opinia Eusebiusza, że Demetriusz był bardzo słabym mówcą, zaś wykładowcę Orygenesa, jak wiemy, po prostu uwielbiano. Nic zatem dziwnego, że zazdrosny biskup postanowił pozbyć się ewentualnego konkurenta do głoszenia niedzielnych kazań. I rzeczywiście dopiął swego, bo nasz bohater, długo się nie namyślając, spakował swoje manatki, pozbierał książki, wsiadł na wóz i w roku 231 lub następnym raz jeszcze wyruszył w podróż do bardziej gościnnej Cezarei Palestyńskiej. Tak oto kończy się ostatecznie aleksandryjski okres życia, twórczości i nauczania Orygenesa. Przez następnych 20 lat pracować będzie w o wiele skromniejszych warunkach i w środowisku chyba niezbyt rozwiniętym intelektualnie. Do kościoła chyba też nie tylko aniołowie tam zachodzili, bo nieraz jeszcze przyjdzie Orygenesowi narzekać na nierozgarniętych słuchaczy, których życie w dodatku dalekie było od chrześcijańskiego ideału. Kiedy w roku 250 cesarz Decius ogłosił dekret, który wywołał kolejną falę krwawych prześladowań, Orygenesa wzięto na tortury. Przeżył je co prawda, ale zdaje się, że już nigdy nie odzyskał ani zdrowia, ani sił twórczych. Musiał się przez to usunąć na ubocze życia publicznego, gdyż innych wieści o nim nie mamy. Umarł prawdopodobnie około roku 256, a może nawet i wcześniej. Biblioteka Orygenesa pozostała w Cezarei. Jej późniejszym kustoszem był niejaki Pamfil. Korzystać z niej miał także Eusebiusz z Cezarei, a nawet jeszcze święty Hieronim. Potem jednak wszystko się zmieniło. Biblioteka chyba spłonęła, także z jej bezcennych zbiorów zupełnie nic nie zostało. Podobny los miał spotkać także własne dzieła Orygenesa. Muzyka. Otóż bowiem Aleksandryjczyk w swoich pismach, zwłaszcza zaś w fundamentalnym traktacie o zasadach, starał się przedstawiać wiele różnych interpretacji zawiłych kwestii teologicznych. W jego czasach wszystkie mieściły się w ramach chrześcijańskiej ortodoksji oraz obowiązujących trendów filozoficznych. Ale wiek IV przyniósł daleko idące zmiany w sposobie myślenia i mówienia o Bogu, o człowieku i o świecie. Po prostu pewne formuły już się przeżyły. Zmieniły się pryncypia interpretacji pisma. Mniej też uwagi poświęcano dawnym założeniom filozoficznym. Tymczasem dzieła wielkiego Orygenesa nadal chętnie cytowano, wyrywając przy tym niekiedy poszczególne sformułowania z ich pierwotnego kontekstu. Trzeba przyznać, że istotnie niektórzy późniejsi uczniowie Orygenesa nie potrafili już wykazać się tą samą inteligencją, jaka cechowała mistrza. Nic więc dziwnego, że dochodziło do licznych nieporozumień i nadużyć. Kiedy zaś wybuchła kontrowersja ariańska, która głęboko podzieliła świat chrześcijański, a zarazem zmusiła do poszukiwania nowego języka w teologii, niektórzy biskupi, jak choćby Epifaniusz z Salaminy, zaczęli oddawać się poszukiwaniu kandydatów na heretyków z pasją godną średniowiecznej inkwizycji. Tak oto celem niewybrednych ataków stał się również nasz Orygenes, choć przecież od dawna już nie żył, zatem zupełnie nie mógł się bronić. W rezultacie tej wielowiekowej nagonki cesarz Justynian w roku 543 potępił pisma Orygenesa. Decyzję tę przypieczętował sobór w Konstantynopolu w roku 553. Dzieła mistrza aleksandryjskiego, nawet te najbardziej teologicznie niewinne, nakazano wydobywać z klasztornych bibliotek i niszczyć. Na szczęście nie do końca się to udało. Przecież nie sposób było oczyścić z orygenesowych cytatów i wpływów pisma wszystkich chrześcijańskich pisarzy, w tym największych ojców Kościoła, bo dotychczas każdy, kto chciał mieć cokolwiek do powiedzenia na temat Boga i człowieka, wpierw musiał zaznajomić się z opinią świętego teologa z Aleksandrii. Nawet jeśli późniejsza historia miała się z nim obejść tak brutalnie i całkiem niesprawiedliwie. Bo choć ludzka zawiść i małość ducha zwykle chadzają w parze, to jednak prawdziwa mądrość i autentyczna świętość zawsze pozostawiają swoje znaki. A do nas tylko należy odczytać je i powielić. Izydor z Sewilli w swojej wierszowanej biografii wielkich poprzedników tak napisał o Orygenesie. Jam Orygenes sławny, w dawnych czasach prawdy nauczyciel, wspaniałej Grecji pierwszy wierze chrześcijańskiej dar, wzniosłych talentów mąż, mówca znany i znakomity. Jednakże języki złe w proch obaliły mnie. Wierz mi, usiłowałem tyle tysięcy ksiąg napisać, ilu żołnierzy pod bronią legion wysyła w bój. Żaden pogląd bezbożny mych myśli przenigdy nie skalał. Gdy roztropny czuwałem, niestraszny był mi wróg. Dzieło me Periarchon sprowadziło na mnie upadek. Z jego powodu poległem od niegodziwców strzał.
Tu Radio Watykańskie. Audycją księdza Rafała Zarzecznego z cyklu Ex Oriente Lux kończymy nasz dzisiejszy program. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.